Świętość, tak to zapisałem. Kompletna świętość. Znaczy, dlatego, że świętość może być, ostatnio o tym myślałem właśnie, niekompletna. Zaraz powiem, co mam na myśli. Przede wszystkim ja tak pewne tematy powiem skrótowo dla tych, którzy czytają Biblię, ale wszystko to można znaleźć. Bóg jest święty. To na pewno każdy słyszał, każdy wie. Wielokrotnie w Piśmie Świętym czytamy, Bóg mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I właściwie w takim potocznym rozumieniu człowieka świętego rozumiemy jako kogoś, kto żyje dobrym życiem. Ludzie często, kiedy mówią święci, mówią w znaczeniu ludzi z tego świata, ludzi tak potocznie. Jest to często takie albo pogardliwe, albo coś takiego niedoścignionego. Ja już nie mówię o ludziach, którzy zostali uznani gdzieś tam za świętych, to też, ale to jest często człowiek, który gdzieś tam nie robił rzeczy, które robią ludzie zwykli śmiertelnicy. Ale dosłownie słowo święty w języku hebrajskim oznacza tak naprawdę oddzielony od czegoś. Dla czegoś, czy do czegoś, oddzielony od czegoś, ale dla czegoś, czy dla jakiegoś specjalnego celu. Co to znaczy? Że to nie znaczy tylko oddzielony. To jest ta negatywna strona świętości, byśmy tak powiedzieli. Negatywna, że jest coś oddzielone od czegoś. Więc oddzielony od grzechu, oddzielony od świata. To jest jedna rzecz. Hebrajczyk, podobne zresztą znaczenie tego słowa. A więc święty jest oddzielony od czegoś, ale na tym nie koniec. Oddzielony dla czegoś, czyli do czegoś, do pewnego zadania. I dlaczego zatytułowałem dzisiaj to moje rozważanie kompletna świętość? Ponieważ jeśli skupiamy się tylko i wyłącznie na oddzieleniu od czegoś, czyli że nie powinniśmy żyć tak jak świat, jak mówi Biblia, czy nie wolno nam tego robić, nie powinniśmy tego, bo święci tego nie robią. Jest to tylko jedna strona. Jest to jedna strona, czyli przekazania nie będziesz. To jest tylko jedna strona świętości. Bóg pewnych rzeczy nie robi, ale pewne rzeczy robi. A więc to jest ta kompletna świętość. I za chwilę zobaczymy w Słowie Bożym. A więc po pierwsze, Ewangelia Jana, spójrzmy, Ewangelia Jana, 15 rozdział i wiersz 19. 15 rozdział i wiersz 19. Jest tam napisane, Pan Jezus mówi, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Czyli Pan Jezus mówi, że zostaliśmy wybrani, oddzieleni ze świata. I ciekawe, napisane jest, wybrałem was ze świata i ze świata nie jesteście. Czyli byliśmy częścią świata, ale przez Jezusa zostaliśmy z tego świata oddzieleni i więcej nie jesteśmy częścią świata. I z tego powodu świat, czyli ludzie, którzy są na zewnątrz, nas nienawidzą, nie rozumieją, że jesteśmy jakby nie z tego świata. Chcę wam powiedzieć, że czasami, kiedy jesteśmy gdzieś na jakimś środowisku, ludzie mówią, on jest jakiś inny. Ona jest jakaś inna. Ona jest jakby nie z tego świata. Jeżeli tak mówią o tobie i o mnie, to jest komplement. Dlatego, że to potwierdza, że naprawdę żyje w nas Słowo Boże. Jeżeli jesteśmy tacy sami dokładnie, to jest to niedobrze. I oczywiście możemy być tak samo ubrani, tak samo wyglądać, jemy to samo, zachowujemy się, a jednak ludzie mówią, to jest ktoś inny. I jeżeli tak jest, chwała Bogu. Nie starajmy się upodabniać do tych ludzi, czy za wszelką cenę im się przypodobać, ponieważ tak mówi Pan Jezus. Jeżeli nas świat nienawidzi, ci ludzie, to po prostu jest to naturalne. A teraz dalej idziemy. Otwórzmy Ewangelię Jana, ale następny rozdział, mianowicie rozdział 17. I przeczytamy kawałek tego rozdziału, ponieważ z tego rozdziału będę mówił. Od 6 wiersza może ten rozdział jest arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. Objawiłem je Twoim ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. I oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię na to na świecie, aby mieć w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem imię Twoje i objawił, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. I z tej modlitwy kilka wierszy wyciągniemy. A więc czytaliśmy wcześniej, zostaliśmy wybrani, oddzieleni z tego świata. I dalej czytamy w szóstym wierszu, że nie jesteśmy dalej na świecie. Bo Pan Jezus mówi, objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli, mnie ich dałeś i strzegli słowa swego. I wiersz 11 mówi, już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Czyli zostaliśmy wybrani z tego świata, oddzieleni, ale tak naprawdę dalej jesteśmy na tym świecie. Ale pomimo, że dalej jesteśmy na tym świecie, to nie jesteśmy już znowu z tego świata. 16 wiersz mówi, nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Czyli powtarzam, Pan Jezus nas wybrał ze świata, oddzielił, ale zostawił nas na świecie i jesteśmy na świecie. On nie jest na świecie, a my jesteśmy dalej na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Jakby nasze pochodzenie już nie jest z tego świata. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Jezus nie prosił, by Ojciec nas zabrał z tego świata. Mówi tak. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, wiersz 15. Lecz abyś ich zachował od złego. Pan Jezus nie prosił Ojca, by nas zabrał ze świata, wprost przeciwnie. 18 wiersz mówi, jak mnie posłałeś na świat, tak ja posłałem ich na świat. Czyli krótko mówiąc, zostaliśmy oddzieleni od świata i zostaliśmy posłani na ten świat. Zostaliśmy posłani na ten świat. Jako już ludzie nie z tego świata. To jest ciekawe. Zostaliśmy oddzieleni, zostawieni na świecie i posłani na świat jako ludzie nie z tego świata. Pan Jezus nie prosił Ojca, aby nas wziął z tego świata, ale by nas zachował od złego. Czyli jeśli jesteśmy posłani na świat, czasami patrzymy na ludzi na zewnątrz, czasami ludzie mówią, jakie to okropne. Co to za ludzie, pośród których ja mieszkam, z którymi pracuję, sami źli ludzie, pijacy, tacy źli, mówią o złych rzeczach. Chcę ci powiedzieć, to jest miejsce, do którego zostaliśmy posłani. To są ludzie, do których zostaliśmy posłani. Ci, którzy nas otaczają. Ludzie, którzy nie znają Boga. Pan Jezus mówi, że posłał nas na świat tak, jak On został posłany przez swojego Ojca. Pytanie, po co Pan Jezus nas posłał na świat? I między innymi wiersz 20 mówi pewną tajemnicę. Nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Posłuchajcie, to jest, tu jest objawiony pewien sposób budowania Bożego Królestwa, sposób, w jaki sposób powstaje Kościół, jak powstaje, rozszerza się Boże Królestwo. Proszę, Pan Jezus mówi również za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Ich słowo, tych, którzy zostali wybrani ze świata, czyli inaczej przez nasze również słowo. Tych, którzy nawrócili się. My również, jeżeli usłyszeliśmy o Jezusie, usłyszeliśmy przez czyjeś słowo. Jest to jakby reakcja łańcuchowa. Pan Jezus był na ziemi, powiedział komuś o zbawieniu, powiedział ze starą Ewangelię, dobrą nowinę. Ci, którzy zostali, oni również dzielili się z ust do ust. I Pan Jezus prosi za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli inaczej mówiąc, zostaliśmy posłani na ten świat, zostaliśmy pozostawieni na tym świecie po to, aby inni ludzie przez nasze słowo uwierzyli w Boga, uwierzyli w Pana Jezusa. To jest jedna rzecz. A jeszcze jeden cel, byśmy po prostu byli z Jezusem. Dlatego, że 24 wiersz mówi: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Czyli to są właśnie dwa cele, to oddzielenie od tego świata. Nawrócenie, jakbyśmy to sobie nie powiedzieli, jakiego byśmy terminu nie użyli. Ja wiem, że używamy różnych terminów, ale wybranie z tego świata, nawrócenie, oddzielenie, próbuję tak powiedzieć. Pan Jezus nas oddzielił, nie po prostu byśmy byli święci sobie oddzieleni, po prostu nie wiadomo w jakim celu. To są dwa cele. Jeden cel, po prostu byśmy z Nim byli, ale na tym nie koniec. Bo ten jeszcze jeden cel, jesteśmy zostawieni na świecie i posłani na świat, aby inni ludzie przez nasze słowo, nasze świadectwo, tu można tak bardzo ogólnolotnie mówić, zwykłe świadectwo, aby uwierzyli. Uwierzyli po prostu w Boga i znowu mogli doświadczyć tego samego. Mogli być znowu zabrani z tego świata. Mogli być oddzieleni od tego świata, ale nie wzięci natychmiast do nieba, tylko oddzieleni, zostali przemienieni w środku. Teraz chwilę powiemy, czyli narodzili się z góry, narodzili się na nowo i znowu zostali zostawieni i posłani na ten świat, aby mogli to samo mówić innym ludziom. I tak to Bóg cudownie, naprawdę cudownie, ukształtował i tak cudownie to wymyślił. I kochani, jak powiedziałem, nie możemy się skarżyć na świat, bo to jest miejsce, do którego zostaliśmy posłani. Jako ludzie nie z tego świata, jako ludzie nie z tej ziemi. I jak powiedziałem, jeżeli ludzie mają nas za innych, że nie z tego świata, to dobrze, to do życia Bożego w nas. Nie starajmy się do tych ludzi upodobnić, ani wrócić do starego, tylko głośmy im słowo, aby oni narodzili się na nowo. Głośmy im o tym, kim jest Jezus Chrystus. Jak powiedziałem, sposób rozszerzenia Bożego Królestwa, czyli zbawienia innych ludzi, przez ich słowo uwierzą. Twoje i moje słowo jest przekazywany ludziom, jest to jakby reakcja, pewna reakcja łańcuchowa, którą Pan Jezus rozpoczął. I zostaliśmy posłani, specjalnie oddzieleni od świata i posłani do świata specjalnie do tego celu. I to jest prawdziwa świętość. I zresztą ciekawe, że to pierwsze słowo święty, oddzielony od czegoś, dla czegoś, czy tam do czegoś, i również z kolei strony Kościół, eklezja, to znaczy zebranie powołanych do bezpośredniego zadania. Ekkaleo po grecku wołać, eklezja, zebranie, które jest zebranie pewnych ludzi, którzy zostali, zebrali się w specjalnym celu. Na początku to słowo nie miało znaczenia koniecznie religijnego, nawet w Nowym Testamencie. W dziejach apostolskich jest ukryte, że było pewne zebranie, zgromadzenie w teatrze. To była eklezja, to był kościół, to było zebranie w specjalnym celu. Więc chcę powiedzieć, że kościół, kiedy spotyka się, my na przykład, nie jesteśmy po prostu oddzieleni, że się spotykamy no po prostu w celu, nie wiem, odbycia nabożeństwa, czy żeby pośpiewać, czy żeby, nie wiem, może paczki rozdać, albo coś jeszcze, co byśmy nie powiedzieli. Spotykamy się, jesteśmy oddzieleni od grzechu, od świata, ale spotykamy się w specjalnym celu. To jest cel, musimy wiedzieć. A tym celem jest ten cel podwójny, powiedziałem. Po pierwsze, no, to jest naturalne, byśmy byli z Jezusem. Po drugie, byśmy innych prowadzili do Jezusa Chrystusa. Jeżeli pamiętacie usługę w poprzedniej niedzieli, która była taka dosyć dla mnie bardzo ciekawa, muszę powiedzieć, Andrzeja Sowy, który dzisiaj jest akurat, pojechał odwiedzić z Tobą w Warszawie są. I mówił on tam o przybytku w Starym Testamencie, który ma obrazowy charakter dotyczący Nowego Testamentu. Tam opisywał bardzo dokładnie, to jest wszystko opisane, że ten przybytek, który obrazuje Bożą obecność, tam najpierw się wchodziło, był ołtarz całopalny, nie będę tego wszystkiego powtarzał, była kadzi do obmywania. Przed samą zasłoną do miejsca najświętszego był ołtarz kadzidlany, który jakby oznacza kadzidło. Modlitwę też wstawienniczą, wstawianie się. I tak jak powiedział nasz brat, że niektórzy ludzie wchodzili tylko do jednego miejsca, cofali się. Niektórzy szli dalej. Ja pomyślałem sobie, że tak samo jest dzisiaj w życiu duchowym, że niektórzy ludzie dochodzą do pewnego miejsca i cofają się. Nie chcą jakby iść dalej. Ale wiecie co? Kiedy przyprowadzamy ludzi do Boga, mamy przyprowadzać do tego najświętszego miejsca, to sami musimy tam z nimi wejść. A więc jeśli przyprowadzamy kogoś do Jezusa, do Boga, to oczywiste jest, że musimy być jednocześnie sami z Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem, być w Jego obecności. Dobrze, idziemy dalej. Otóż Kościół jest również takim zebraniem w specjalnym celu. I tutaj chciałbym Wam powiedzieć o pewien przykład Wam podać. Oddzielenia w pewnym specjalnym celu. Możecie sobie wyjrzeć albo oczami wyobraźni przez szybę tutaj. Kinga, wyjrzyj. Powiedz, co widzisz za tą szybą tutaj. Kupa jest czego? Kupa piasku. Ta kupa piasku została oddzielona specjalnie z pewnego jakiegoś tam złoża pokładu piasku. No, nie wiem skąd akurat ten piasek został przywieziony, z jakiejś tutaj gdzieś sklepik, czy nie, nieważne. Ale był sobie gdzieś tam na jakimś pokładzie w ziemi i został oddzielony. Czy on został tak oddzielony tylko po prostu, żeby sobie być oddzielonym? Nie. Został oddzielony po to, żeby z niego mogła być zrobiona zaprawa, żeby mogły być zrobione może fundamenty, szalunki, czy jakieś rzeczy budowlane. Więc takie jest znaczenie tego piachu. I to jest taki przykład tego. Zostaliśmy oddzieleni od świata w jakimś celu. I powiem Wam jedno, że ten piach, który zostanie, czy został użyty już do tej budowy, nie musi się martwić, że wróci z powrotem na to miejsce, którym ci tam był. Ale ten piach, który tak tutaj leży, może być znowu wdeptany w ziemię, gdzieś tam się roz... Jak było ciepło, dzieci po nim skakały. Dlaczego to mówię? Że zostaliśmy oddzieleni od tego świata, ale od czegoś do czegoś. Jeżeli, kochani, jeżeli zaangażujemy się w zadanie, które, czyli to nie tylko, że od czegoś, to w pozytywną stronę, do czego zostaliśmy oddzieleni, to wierzę, że wtedy nie musimy się tak koncentrować tylko na tym, że ojej, żeby tylko znowu nie wrócić na to miejsce stare, żeby znowu nie wrócić do świata. Jak powiedział jeden mój przyjaciel, zacznij robić te rzeczy, do których zostałeś powołany, to nie będziesz miał czasu na różne głupoty, na inne złe rzeczy. bracia i siostry. To jest taka zasada. A więc nie, w świętości nie skupiajmy się tylko na oddzieleniu. Nie dotykaj, nie kosztuj i tak dalej. Jak będziemy robić to, do czego Chrystus nas powołuje, nie będzie czasu na głupoty, ani problemu, jak tu nie wrócić do świata. Jeśli naszym życiem, naszą pasją będzie przyprowadzanie ludzi do Boga, to ja myślę, że niemożliwe będzie, byśmy sami byli daleko od Boga i byśmy, dlatego że musimy z innymi do Niego przychodzić. Jeżeli będziemy się modlić do Pana o innych ludzi, będziemy się modlić o namaszczenie, żebyśmy mieli namaszczenie do przyprowadzania innych, do tego, żeby im pomóc. Ja z mojego, przynajmniej praktyki, i to jest logiczne, wiem, że to jest niemożliwe, żeby w tym samym czasie jednocześnie być daleko od Boga. Po prostu jesteś zajęty Bożymi rzeczami, jesteśmy na tym właściwym miejscu, jesteśmy po prostu wtedy używani do rzeczy, do których rzeczywiście Bóg nas, kochani, przeznaczył. I następna rzecz. Powtórzę to, co mówiłem, akurat doszło do mnie w środę. Otóż wiersz Ewangelii Mateusza 18:11 mówi, że Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. A Danusia w środę czytała przekład Nowego Testamentu zrobiony przez Romana Brandstettera. I tam takie cudowne zdanie, to samo zdanie brzmi w ten sposób, że Syn Człowieczy na to się zjawił, aby zbawić co zmarnotrawione. Posłuchajcie jeszcze raz tego słowa z Ewangelii. To jest to samo, ale ma taki inny sens, głębszy sens właściwie. Syn Człowieczy na to się zjawił, aby zbawić co zmarnotrawione. Czym nam się kojarzy coś zmarnotrawione? Dobre było i?
Minęło
się cele. Nie spełniło zadania. Zmarnowane zostało.
Potencjał został
utracony. Zmarnotrawione. Oczywiście wiemy, że Pan Jezus nie przyszedł tutaj, nie wiem, odzyskiwać materiałów, które tam zostały zmarnotrawione przy budowie autostrady jakieś tam. Nie o to tutaj chodzi. Ale chodzi o ludzkie życie. Znacie ludzi, które życie zostało zmarnotrawione? Znamy. A Syn Boży przyszedł na to, aby zbawić tych ludzi. To jest wspaniałe. Zmarnotrawione. Mamy takie inne porównania, że ubogiego by wyszli ze śmieci, różne rzeczy. Mówiliśmy o recyklingu takim ludzkim. A tutaj zbawić co zmarnotrawione. Jakie to jest pocieszające, jakie to jest wspaniałe, że nam się wydaje, że zmarnotrawione to już jest koniec, to jest przekreślone. I wiecie, nam się tak może wydaje, że zmarnotrawione życie to tak, najczęściej kojarzy się już do domu z jakimiś lumpami, ludźmi, którzy gdzieś tam na samo dno schodzą. Ale wam powiem, że ja wczoraj miałem okazję być na spotkaniu mojej klasy maturalnej, nie wszyscy przyszli, po 30 latach od matury. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Byłem, jak chodziłem do 4 LO w Lublinie, mieliśmy w klasie chyba gdzieś 29 osób było, w nas było około 6 chłopaków, tak. No i przyszło nas 2 chłopaków i chyba 9 dziewczyn, no tak mówię, takim już w wieku przed 50, tak można powiedzieć. I właściwie wszyscy, którzy po pierwsze zastanawialiśmy się, dlaczego wszyscy nie przyszli. Jak ktoś powiedział słusznie, że na takie spotkania najczęściej przychodzą ludzie po latach, którym się w życiu powiodło, albo którzy nie są zakompleksieni. To jest ciekawe. Ale wśród tych ludzi, którzy przyszli, pomimo że można powiedzieć, powiodło im się, nie są zakompleksieni, to byli wszyscy gdzieś tam wykształceni. Z jednej strony może mówić, że tam prawda, to jedna koleżanka gdzieś tam jakimś profesorem, nie wiem, czy tam belwederskim, psychologii i tak dalej. Niestety tak jak posiedziałem z niej, posłuchałem i oczywiście pierwsze pytanie było do mnie, jak podobno jesteś biskupem. Ja mówię, nie, ja jestem pastorem tego kościoła wielonoświątkowego. Mogę mówić, taką radość mi sprawia pomaganie ludziom w głoszeniu Ewangelii. Tak, to było tak naturalnie. Ale dlaczego chcę to powiedzieć, że życie niektórych tych osób, pomimo że no, były tak kulturalne, powiedzmy, to nie było żadne, nikt z nich nie był lumpem. Ludzie wykształceni, może gdzieś tam dorobili się różnych stanowisk. Wydawało się zmarnotrawione. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Rozbite małżeństwa, różne dramaty, czasami nawet jakieś takie, albo nawet w ogóle nie rozbite małżeństwa, właśnie nie. Wszystko wydaje się jeszcze niby z pozoru dobrze, a jednak okazuje się, że tam jakiś wewnętrzny dramat jest, który właściwie jedna koleżanka mówi, że nawet nie jest w stanie rozmawiać o swojej relacji z mężem, pomimo że z nim cały czas jest w zasadzie. To jest, odbiło się w ten sposób, że córka tej mojej koleżanki żyje z jakimś tam, pomimo że jest porządna, zrobiła wielką karierę gdzieś tam w Warszawie, żyje z jakimś człowiekiem i nie ma, nawet nie chce wchodzić w związek małżeński po tym, co widziała, co działo się pomiędzy jej rodzicami. Pomimo, że to nie byli żadni, mówię, żadni lumpy, czy ludzie gdzieś tam z dołu po prostu. Rzeczy niewyobrażalne. Życie może być zmarnotrawione. Zarówno ludzi, którzy żyją na ulicy, są, notują w przedszkolu, jak i ludzi, którzy są profesorami uniwersytetu. No więc to nie ma żadnej różnicy. Jezus przyszedł, aby zbawić co zmarnotrawione. Kochani, dlaczego powiedziałem to? Bo to był jedyny cel, naprawdę, aby Jezus przyszedł na ziemię. To był Jego cel, aby zbawić co zmarnotrawione. A więc, co to znaczy, że On nie przyszedł na ziemię tylko po to, chociaż się modlił, by mieć społeczność z Ojcem. Dlaczego? On miał doskonałą społeczność z Ojcem w niebie, kiedy był i nie musiał przychodzić, by mieć społeczność z Ojcem. Przyszedł specjalnie po to. I teraz tak, Słowo Boże mówi, że powinniśmy być naśladowcami Chrystusa. No, gdybym na przykład zadał pytanie, czy właśnie każdy z nas sobie dzisiaj postawi pewne pytania. Pytanie, kiedy tam między innymi po to będzie, ale spokojnie. Czy jestem naśladowcą Chrystusa? Takie pytanie, prawda? Pan Jezus mówi, że mamy Go naśladować. Ktoś, co jest za mną, niech tam się zawsze samego siebie weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Więc mamy być naśladowcami Chrystusa. Co to znaczy w ogóle, że się kogoś naśladuje? Powiedzcie mi, co to znaczy?
Upadamy się
do Niego. No, czasami młodzież tam ma jakiegoś fana, chce go naśladować, tak? Jakiegoś tam piosenkarza, jakiegoś tam kogoś.
Fascynacja.
Na czym to polega, że co? Cechy się przejmuje.
Utożsamia się.
To co robi?
Kopiuje się
coś. I teraz, no dobrze, jak piosenkarz, no to powiedzmy, ktoś tam chce podobnie się ubierać, jakąś tam czapkę, czy fryzurę mieć, śpiewać tak jak on, czy żyć tam według, no taki przykład wziąłem. Ale teraz dobrze, mówimy, że mamy naśladować Jezusa. Na czym konkretnie ma polegać naśladowanie Jezusa? Na tym, że będziemy mieli szatę, brodę, czy że będziemy, że mamy do kościoła przychodzić? Nie.
Czynić to, co On.
Co było Jego dziełem? Zbawiać, co zmarnotrawione. Czyli ratować ludzi. To są tylko pewnego rodzaju, powiem, elementy, które temu służą, które to kierunkują. Oczywiście w to wchodzi również społeczność z Ojcem, bo to o tym oczywiście mówimy, społeczność z Bogiem, ale Jego dziełem było zbawić, co zmarnotrawione, czyli ratować ludzi. Czyli jeśli naśladujemy Chrystusa, musimy naprawdę chcieć robić to, co On, to musimy się tym przejmować. Czyli po prostu głosić Ewangelię z ust do ust. Musimy po prostu chcieć, aby przez nasze słowo inni mogli też w Niego uwierzyć, bo to był Jego cel. To był Jego cel, a więc jeżeli naprawdę Go, tak szczerze mówię, w sercu, chcemy naśladować, naśladujemy, to powinniśmy to właśnie robić, bo to była Jego główna zadanie, główna pasja. To tak mi się skojarzyło na marginesie, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów: pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Wiecie, że są koła wędkarskie, kluby wędkarskie. Ja też wędkuję, chociaż ostatnio nie tak namiętnie, ale widzę, że ludzie potrafią spotkać się, umówić się, wsiąść w samochód, zapłacić duże pieniądze, żeby pojechać. Niektórzy, którzy łowią, tracą dużą część życia na to, żeby tam spędzać, słuchajcie, to jest ich pasja i wykładają, a tutaj słuchaj, wzięło mi tak, a tu wyjąłem to, ludzie w komputerze zapisują, ile tych ryb złapali, naprawdę. Ja mówię, teraz aż tak tego nie czytam, ale czytałem to, co pisma wędkarskie.
Zdjęcia,
no to już ze swoich trofeów i tak dalej. Ludzie mają spotkania, to jest ich, coś, to ich pasja. Dlaczego jeżdżą na te ryby, tam niektórzy nawet w niedzielę, czy... Dlaczego? Czy ktoś im każe, płaci im za to?
Bo to kochają.
Kochają, oni chcą to robić. Słuchajcie, czy Kościół... czy... Jeżeli naprawdę kochamy Jezusa, jeżeli naprawdę chcemy go naśladować, czy... nie powinno być tak, że zdobywanie ryb dla Pana powinno być również taką pasją. Pasją, że po prostu w tym celu się spotykamy. To jest właściwie jeden główny cel, jak ludzie się spotykają. Gdzieś tam w kole wędkarskim. Pan Jezus mówił, czynię was rybakami ludzi. A teraz tak. Jak to się konkretnie dzieje? Bo teraz za chwilę przejdziemy do konkretów. Jak to się dzieje tak zupełnie konkretnie, że ludzie, ci zmarnotrawieni, ludzie, którzy są częścią świata, nagle są od tego świata oddzieleni. Bo tak mówimy bardzo... I teraz jak to się konkretnie dzieje? Otóż Słowo Boże nazywa to narodzeniem z góry, albo nowym narodzeniem, albo narodzeniem powtórnym. Czyli człowiek rodzi się, każdy fizycznie, każdy z nas, który tutaj siedzi na tym miejscu, już się urodził, nie jest w łonie matki, każdy już, jeden ma ten tyle lat, jeden ma tyle, jeden tyle, ale każdy już się urodził, więc urodził się fizycznie, natomiast może nie każdy narodził się duchowo, czyli narodził się z góry. I Słowo Boże o tym mówi, że tak jak człowiek się narodzi fizycznie, powinien, czy może się narodzić na nowo. I Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Nikodemem, to jest Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 3, mówi tak. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A Nikodem, który był nauczycielem Izraelu, mówi, jak to się człowiek może narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? On zadał po prostu takie cielesne, głupie pytanie. I Pan Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciałem? Z ciała ciałem jest. Co się narodziło z ducha? Duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Więc Pan Jezus mówi, że co się narodziło z ciała jest ciałem, ale co się narodziło z ducha jest duchem, czyli musicie się na nowo narodzić z góry, z ducha, byście mogli w ogóle wejść do Królestwa Bożego. Czyli, inaczej mówiąc, to narodzenie, wejście do Królestwa Bożego, uwierzenie, określane jest terminem powtórnego, czy nowego narodzenia, albo narodzenia z góry. O tym mówi Pan Jezus w Ewangelii Jana. A teraz, kochani, jak to konkretnie się objawia? Jeszcze jeden wiersz, to jest taki typowy wiersz z Ewangelii Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego darowy każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To znaczy, że Bóg umiłował świat, czyli chce, żeby ludzie z tego świata przechodzili do Królestwa Bożego. To jest Bożą wolą, że posłał swojego Syna, ale aby każdy, kto w Niego wierzy, czyli musi być akt ze strony człowieka. Bóg zrobił wszystko, co mógł. Człowiek musi się podłączyć ze swojej strony, poprzez swoją wiarę, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie każdy, ale każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I teraz, mówiąc dalej o tych, na czym polega nowe narodzenie? Zapytam, co to znaczy? Bo znowu ktoś może powiedzieć, no dobrze, bracie, to wszystko się zgadza, ale ja nie bardzo rozumiem, o czym ty, bracie kochany, mówisz. I w skrócie już to powiem, mógłbym przywołać wiele fragmentów, ale jest taki nauczyciel Słowa Bożego, nazywa się David Paulson, którego mieliśmy przywilej jeszcze, on teraz był w Polsce, a mieliśmy go przywilej jeszcze bardzo wiele lat temu słuchać. Ja wiele razy mówiłem o tym też tutaj na nabożeństwach. On napisał taką fajną książeczkę na podstawie Słowa Bożego, Normalne narodziny chrześcijanina. Dlaczego normalne? Bo wiecie, że kiedy dziecko się rodzi, są jakieś problemy, to potem są często problemy w życiu, że dziecko jest kalekie, ma jakieś dysfunkcje albo fizyczne, albo motoryczne, albo psychiczne, czyli jest jakieś, tak się zdarza, że kiedy jest zły poród, jest zła ciąża, coś tam się potem pomimo że żyje coś jest nie takiego. I niestety tak jest w życiu duchowym, że chrześcijanin może urodzić się i potem duchowo jest dysfunkcyjny, bo pewne rzeczy po prostu nie miały miejsca. I ten brat, ja tylko mówię tutaj, zebrał takie cztery rzeczy. I te cztery rzeczy są opisane również w Biblii, w Ewangeliach. Nie będę już w tej chwili może przytaczał wszystkich miejsc, bo byłoby dużo czasu. Są cztery rzeczy, które powodują, że człowiek rodzi się na nowo, normalnie musi przejść te kroki przejść. Pierwsza rzecz to jest, musi uwierzyć, tak? To jest oczywiste. Wszyscy w słowo uwierzyli. Wiara jest pierwszą możliwą rzeczą. Czy bez wiary nie mamy się podobać Bogu? Bez wiary da się wszystko. Więc pierwsza rzecz, człowiek musi uwierzyć, ale to nie wszystko. Wielu ludzi mówi, że no, ja wierzę w Boga, czy tam, prawda, to jest pierwsza rzecz. I też konkretnie, że Jezus umarł za mnie, że to jest konkretnie za mnie. To jest też konkretna bardzo wiara potrzebna, że za mnie, dla mnie. Nie, że konkretnie za wszystkich. Muszę nam powiedzieć, to był zwrot w moim życiu, kiedy pewnego razu dotarło do mnie, że Jezus umarł konkretnie za mnie. Zawsze wiedziałem, że za wszystkich umarł, ale konkretnie za mnie. Druga rzecz, o której mówi Słowo Boże, to jest upamiętanie się, czyli odwrócenie się od swoich grzechów. Pan Jezus mówi, pamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zresztą podobnie w pierwszym dniu Kościoła, jak się mówi, w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Piotr zjastał Ewangelię i pytany przez zatrwożonych Żydów, co mamy czynić, mężowie bracia, powiedział im, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was zaochrzcić, odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I obietnica się ta odnosi bowiem do wszystkich, których zdarza Bóg Pan powoła. Więc upamiętajcie się, odwróćcie się od waszych grzechów. To jest następna rzecz. A więc upamiętanie się, odwrócenie się od grzechu. Dzięki łasce Bożej to jest możliwe. Czasami człowiek jest związany przez grzech, ale Bóg człowieka rozwiązuje, czy tylko człowiek naprawdę chce tego. Trzecia rzecz to jest pogrzeb. Pogrzeb starego człowieka, przypieczętowanie tych opuszczenia grzechów, to jest chrzest wodny. Ja specjalnie mówiłem przed Wieczerzą Pańską, że to jest bardzo ważna rzecz. Zachęcamy ludzi ochrzczonych w wodzie przez zanurzenie. Mówimy o chrzcie świadomym, czyli kiedy najpierw człowiek się nawrócił. Taka jest kolejność. Chrzest jest pogrzebem starego człowieka, starego życia na odpuszczenie grzechów. A więc to jest ta kolejność. Tak samo jak podczas porodu też jest pewna kolejność, prawda? Nie wkłada się na przykład gdzieś tam nożyc do łona kobiety, gmera się i odcina pępowinę gdzieś tam w 8 miesiącu, tylko wypierasz, dziecko wyjdzie na zewnątrz. Ja mówię tutaj tylko tak teoretycznie, ale gdyby ta kolejność pomieszać, byłoby to dziwne co najmniej, prawda? I podobnie jest w życiu duchowym. A więc uwierzcie, pamiętajcie się, to są te rzeczy, dajcie się ochrzcić w wodzie na odpuszczenie grzechów waszych. To jest konkretny pogrzeb. Ja powiem wam szczerze, kiedy uwierzyłem, kiedy rzeczywiście pamiętałem się, nie mogłem się doczekać chrztu. Nie obchodziło mnie, że tam ten jest ta, czy to, że to tam może tak, ponieważ chodziło mi o moje grzechy. Nie było to usprawiedliwienie, a potem... Po prostu mnie to nie obchodziło. Ja powiem szczerze, nie rozumiem ludzi, którzy zwlekają z tym, no ale to nie muszę wszystko rozumieć. Następna rzecz, a otrzymacie dar Ducha Świętego jako dopełnienie zbawienia, chrzest Duchem Świętym. Ale mówi, to nie jest warunek zbawienia, tylko dopełnienie zbawienia. A więc te cztery rzeczy są takim, kochani, kompletem. To jest taki, są to stanowią normalne rodziny, narodziny chrześcijanina. I teraz, kochani, jest tak, że tak jak w świecie duchowym jest podobnie jak w świecie fizycznym. Co mam na myśli? Każdy z nas jest oczywiście stworzony przez Boga, tak? Ale ma swoich ziemskich rodziców. I z jednej strony wiemy, że to Bóg dał nam życie, ale Bóg nie stworzył nas tak po prostu prosto z nieba. Tylko nasi rodzice współdziałali z Bogiem, świadomie czy nieświadomie, czy po prostu użył naszych ciał. I podobnie jest w rzeczy w sferze duchowej, że Ludzie się rodzą duchowo, ale Bóg używa również innych ludzi. Czy zgadzacie się z tym, czy nie? Zgadzacie się, bracia i siostry? Żona się zgadza, dziękuję. Chwała Bogu, już dwie osoby, które się z tym zgadzają. Dlatego, że przez ich słowo uwierzą. To nie jest tak, Bóg współdziała w tym, gdyby nie było życia danego, znowu wracam do tej sfery fizycznej, gdyby nie było tych możliwości rozrodczych, to moglibyśmy sobie pęknąć i nikt by się po prostu nie urodził. Mówię tutaj o sferze fizycznej. Ale skoro są dane i wykorzystujemy je, to po prostu ludzie się rodzą. I podobnie w sferze duchowej. Bóg dał Ewangelię i sprawił, że możemy być ojcami dla innych, możemy rodzić. Kościół jest przyrównany do owczarni, tak? Tak również Pan Jezus mówi o owczarni. Powiedzcie mi takie, taką rzecz mi powiedzcie. Skąd biorą się owce? Czy pasterz rodzi owce, czy skąd się biorą owce? Owce rodzą owce. Amen. Więc pasterz nie rodzi owiec. Owce, tak normalnie jest. Owce powinny mieć owce. Powinny rodzić owce. Zatem teraz jeszcze inne pytanie, takie zupełnie. Zobaczcie, ponieważ my często Boga o pewne rzeczy, czy zewnętrzne warunki, czy obwiniamy, czy całą odpowiedzialność na to składamy. No na przykład nie jest tajemnicą, że w Polsce mówię tylko o rzeczach fizycznych w tym momencie. Niż demograficzny rodzi się, mało ludzi biją na alarm, że za ileś tam lat w ogóle będzie, wiadomo, ZUS padnie i tak dalej, ten cały system nie będzie komu pracować i tak dalej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg...
Wina rządu.
Proszę?
Wina rządu.
Nie, wina ludzi, bo nie chcą mieć dzieci.
Nie, ludzi. Ale dobrze, ale pogodzę was. Wina rządu czy wina ludzi, ale nie wina Boga, prawda? Nie to, że Bóg nie chce, Bóg mówi, że ja w tej Polsce tutaj nie chcę, żeby się ludzie rozmnażali. To jest wina ludzi. To już, czy to chodzi o politykę, czy tam rządu tego, czy innego, ale to jest wina ludzi. Polityka jest jakaś taka, a ci ludzie z kolei nie chcą mieć dzieci. To teraz można analogicznie zapytać, dlaczego mało ludzi nawraca się w Polsce? Czy to naprawdę też jest tylko... Czy to też wina tylko i wyłącznie Boga? Ja zadam wam pytanie. Zadaję to pytanie, słuchajcie, to nie to, że ja wam zadaję, a ja jestem tutaj jakiś inny. To słowo tak samo mnie trafia, powiem, może jeszcze bardziej niż was. Jak to jest, że w takiej Afryce, gdzie wielu ludzi nie ma wyższego wykształcenia, nie ma tych rzeczy takich, których my mamy, głosi Ewangelię z ust do ust i nawracają się tysiące, miliony, widzieliśmy takie nawet tutaj na tych, jak to jest? Jak to jest, że gdzieś tam w Indiach ludzie się nawracają, gdzie również nie ma... Ci ludzie po prostu chcą. Myślę, że tak samo jak wygoda powoduje, że w Europie ogólnie mówię, ludzie nie chcą mieć tych fizycznych dzieci, bo to jest kłopot i twierdzą, że prawda, już tam to drugie czy trzecie nie mam, nie będę miał na samochód, nie będę miał na... A może mnie nie chcę mieć, bo kariera, to jak jest w Stanach, też to kobieta często do 40 nie ma dziecka, bo musi zrobić karierę, musi zrobić coś tam i potem nagle na gwałt leczy się, jak ma już 40 parę lat, żeby... Tak w Stanach jest, bo dopiero wtedy może sobie pozwolić na dziecko. A więc czy nie jest podobnie w życiu duchowym, kochani, że niekoniecznie chcemy mieć te dzieci? Cóż, kończąc powiem tak, że Paweł, już nie będę tego czytał, ale mówi o ojcach, napisałem wam ojcowie, napisałem wam młodzieńcy. Mówi też do ludzi, do Galacjan czy do innych, zrodziłem was przez Ewangelię. A więc zobaczcie, człowiek rodzi się na nowo, ale jednak są ojcowie ci fizyczni. Jest coś takiego jak przyprowadzanie, opiekowanie się. Powiem, kiedy ja się nawracałem, czy wy, myślę, że miałem gdzieś tam w Bydgoszczy tych duchowych ojców, tą duchową rodzinę, ludzi, którzy się mną opiekowali. I to jest normalne, że człowiek urodził się i potem w taki po prostu zwyczajny sposób, całkiem zwyczajny, nie, to nie trzeba mieć do tego wyższych studiów, komputera, samochodu, żadnych rzeczy nie trzeba mieć. Wystarczy znać Jezusa, znać przynajmniej trochę Jego słowo. Ja nie sądzę, że wszyscy ludzie gdzieś tam w Afryce, czy gdzieś tam, chociaż teraz powiem, że może znają to biegle, chociaż muszę powiedzieć, kto mi to mówił, wam nie mówiłem tego. Jeden z pastorów, chyba Jurek Dajuk mi to powiadał, że trafił na konferencję pastorów w Afryce. Słuchajcie, powiedział mi, że rzeczy, o których oni rozmawiali tam, były tak głębokie, było to po prostu tak, taka niesamowita głębia, że po prostu był bardzo tym aż zawstydzony i zdumiony. Ludzie, którzy mówili, powiedzieli, a to tam tacy ludzie nie mają tego, tamtego. Były tak głębokie rzeczy, jednak ludzie rodzą się na nowo. A więc mówi, zrodziłem was przez Ewangelię i jest takie jak ojcostwo. I kochani, teraz już można właściwie za chwilę to wyłączyć. Słuchajcie, z całą pokorą bardzo chciałbym was za chwilę zakończyć. To, co zakończymy, zrobimy teraz.